czytać, aby być mądrym. Na antenie witamy dyrektora Szymona Ciślara. Oddajemy głos, panie dyrektorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica. Witam serdecznie ojca, witam słuchaczy i zapraszam do audycji, w której zechcę przedstawić państwu, co w najnowszym miesięczniku w naszej rodzinie, w jego majowym wydaniu, a także jakie książki polecamy w tym czasie, po które warto sięgnąć, a zważywszy na to, że pierwsze komunie za pasem, to książka dla młodego człowieka może być doskonałym prezentem takim, który go będzie kształtował, formował, ale będzie też uczył czytać, będzie pomagał ten nawyk czytania rozwinąć, a przede wszystkim da jakiś oddech w dobrej sprawie. Drodzy Państwo, miesięcznik w naszej rodzinie, jego majowe wydanie w wersji elektronicznej na pewno dotarło już do odbiorców, do czytelników w wersji elektronicznej, czy prenumeratorów w wersji elektronicznej, do czytelnicy w wersji papierowej mogą się już spodziewać miesięcznika, a w nim oczywiście tematy majowe i jak zawsze tematy dla całej rodziny. Zaczynamy od tematów społecznych. I tak pan senator dr Jan Maria Jackowski pisze o kryzysie humanitarnym. Zastanawia się, na ile polityka humanitarna i ta polityka uchodźcza sprawdza się, na ile jest przemyślana i na ile będzie skutkować w przyszłości. Ciekawy artykuł dający nam, jak zawsze mówię, argumenty do dyskusji, bo tych dyskusji przecież nie unikamy. Jest ich wiele na tematy trudne, bieżące. A tutaj głos taki wyważony, a jednocześnie wskazujący nam na problemy, z którymi przyjdzie nam się mierzyć, po to, by przewidzieć i myśleć, co zrobić, by było dobrze. Pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba pisze o naszej, w cudzysłowie, naszej wojnie na Ukrainie. Patrząc na wojnę na Ukrainie, zadajemy sobie pytanie, o jaką stawkę toczy się gra. Nie chodzi, jak chciałoby wielu, o pokój za wszelką cenę. Gdyby ów pokój miał być oparty na niesprawiedliwych podstawach, na przykład ograbiona ze swych terytoriów i zdemilitaryzowana Ukraina, za rok, za dwa lata wojna wróciłaby ze zdwojoną siłą. Chodzi o pokój zbudowany na sprawiedliwych zasadach, gdzie będą zdefiniowane trwałe gwarancje niepodległości państwa ukraińskiego i jego normalnego rozwoju. Tysiące niewinnych ofiar i wielkie poświęcenie żołnierzy nie mogą pójść na marne. Walczą oni o lepszą przyszłość dla swoich dzieci, a nie o ruski ład, który przyniósłby ucisk i prześladowanie. Z punktu widzenia Kijowa ta wojna jest walką o niepodległość i integralność terytorialną państwa. My rozumiemy znaczenie tej walki jak nikt w Europie. Dziesiątki razy musieliśmy o swoją niepodległość się bić. To fragment felietonu pana profesora doktora habilitowanego Mieczysława Ryby, nasza wojna na Ukrainie. Pożytki z dawnych mędrców, czyli granice etyki utylitarnej. O tym pan Stanisław Kogut ze znaną sobie swadą, a jednocześnie filozoficznym podejściem do każdego tematu, który porusza, zastanawia się nad sprawą rosyjskich zbrodni na Ukrainie i o postawach człowieka, które zmieniają się w czasie wojny, które w naturalny sposób się zmieniają, ale też w nienaturalny, do nienaturalnej postawy czasem dochodzą. Bardzo, bardzo ciekawy artykuł. Jednym z najczęściej omawianych dziś tematów, pisze autor, jest sprawa rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Najchętniej zaś zgłębianym i najbardziej frapującym aspektem tych potworności jest zagadnienie sytuacji mentalnej rosyjskich żołnierzy. Pytanie, skąd w tych sympatycznych z wyglądu młodych chłopcach bierze się takie zezwierzęcenie i okrucieństwo? Jakie są przyczyny oraz mechanizmy metamorfozy człowieka w bydle, młodzieńca w zbrodniarza, a męża i ojca w gwałciciela? Trudny artykuł, ale bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy, a przede wszystkim zmuszający do refleksji, jak ja bym się zachował, gdybym znalazł się w takiej sytuacji. Ekokatolicyzm. Ekokatolicyzm to tytuł artykułu księdza Pawła Siedlanowskiego, który pisze tak. Nie jest to prawdą, że Kościół marginalizuje problem ekologii. Istnieją w jego łonie organizacje z powodzeniem propagujące ideę ochrony środowiska, jak na przykład franciszkańska organizacja REFA. Tak naprawdę Kościół nie musi tworzyć nowych struktur, by wypełniać wspomniane dzieło. Wystarczy dobrze odczytać przykazanie miłości. Zachęcam Państwa do przeczytania tego artykułu, a również wskazania go młodym ludziom, dlatego że wciskani dzisiaj w dyby ekologizmów różnych spotykamy się z atakiem na Kościół również w tej kwestii. I ten artykuł pokazuje doskonale, jak katolicy nie tylko wypełniają, ale mogą jeszcze wypełniać zadanie dbania o ziemię, którą czynią sobie poddaną, tak by jej nie niszczyć i nie dewastować. I właśnie w oparciu o przykazanie miłości, bez też atakowania kogokolwiek innego. Znakomity artykuł, bardzo potrzebny dzisiaj, świetna myśl księdza Pawła Siedlanowskiego, która może nas, przede wszystkim, jak powiedziałem, młodych ludzi tutaj ustawić we właściwej perspektywie i dać argumenty do tego, by móc dyskutować w tych kwestiach, a przede wszystkim postępować rozsądnie. Pozostając w kwestii wychowania, chcę zwrócić uwagę na artykuły dla młodzieży, które warto im podsunąć. Pierwszy z nich to właśnie ekokatolicyzm, a drugi to spacer z Czapskim. Nie bądź showmanem, bądź pięknym człowiekiem. Gościmy na łamach nowego autora, nową autorkę, panią Kingę Benklar, doktora nauk humanistycznych, publicystkę, redaktora, edukatora, która pisze właśnie o Józefie Czapskim. O człowieku, którym napisano, że nie miał silnej osobowości, ale miał silne człowieczeństwo. W swoim artykule autorka pisze tak. Przyjaźń z Czapskim może być lekcją, jak pięknie i mądrze się buntować, jak bić się o swoje ideały, jak szukać odważnie błądząc. Jest opowieścią o przyjaźniach na całe życie i o książkach, które dają siłę, by iść swoją drogą. Więc ten artykuł nie tylko może pokazać młodemu człowiekowi, kim był Józef Czapski, wskazać, że w ogóle taki człowiek istniał, ale może zafascynować również tą osobą, a potem jego książkami, jego myślami, do których czytania oczywiście ich zachęcam. A zatem spacer z Czapskim, nie bądź showmanem, bądź pięknym człowiekiem. Pozostając w kwestii wychowania, wychowanie do wartości. To rozmowa z Elżbietą Trawską-Bryłką, psychologiem, o wpływie telewizji na rozwój dzieci, o edukacji telewizyjnej, bo taka też przecież jest, o roli, jaką pełnią bajki i czytanie bajek w budowaniu rodzinnych więzi. To rozmowa, którą znajdą Państwo w majowym miesięczniku wydania, w majowym wydaniu miesięcznika W naszej rodzinie. I doskonale tutaj z tego artykułu można dowiedzieć się, jak właśnie ustawiać proporcje pomiędzy komputerem, telewizorem czy książkami, na co bardziej zwracać uwagę, jak pracować w ogóle z dzieckiem w tej kwestii, bo przecież smartfon, komputer, tablet to są narzędzia, które dzisiaj dzieci powszechnie używają. A okazuje się, że nie tylko one niosą dobro w sobie, same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Natomiast sposób ich wykorzystania może budzić wiele kłopotów, powodować wiele kłopotów i budzić wiele wątpliwości. Zatem wychowanie do wartości i o wpływie telewizji i bajek na rozwój dzieci. Idąc dalej, drodzy Państwo, o dojrzałej miłości do samego siebie. O tym pisze, to jest pierwsza część artykułu, ksiądz dr Marek Dziewiecki, którego przedstawiać nie trzeba, który doskonale trafia do młodych ludzi swoim językiem, przemyśleniami i doświadczeniem pedagogicznym, psychologicznym. I tym razem o dojrzałej miłości do samego siebie, czyli o najtrudniejszej formie miłości. Trudno kochać bliźnich, bo nie są aniołami. Także ci, którzy odnoszą się do nas z miłością, czasem nas nie rozumieją, krzywdzą, ranią. Jeszcze trudniej jest pokochać samego siebie, bo każdy z nas jest w jakimś stopniu rozczarowany sobą. Warto jednak podjąć ten trud, bo tylko ten, kto odnosi się do siebie z miłością, wie, że jego istnienie nie jest pomyłką i ma siłę, żeby poradzić sobie w każdej sytuacji. O dojrzałej miłości do samego siebie. Bardzo pozytywny artykuł. Myślę, że zwłaszcza dla tych, którzy mają niskie poczucie wartości, borykają się z kompleksami. No właśnie, to dla nich. Podsuńmy im ten artykuł. Z kolei psycholog pani, nasz psycholog w rodzinie, bo tak o nim mówimy, czyli pani Sławomira Anna Gruszewska, pisze o inwentaryzacji świadomości, czyli żeby zrobić taki remanent w głowie. Świadomość, czyli specyficzny stan psychiczny, w którym zdajemy sobie sprawę z tego, co dzieje się w nas, co dzieje się na zewnątrz i jakie wiążą się z tym procesy myślowe. Na różnego rodzaju zdarzenia, których doświadczamy, czy które tylko obserwujemy, reagujemy emocjonalnie i somatycznie. Świadomość obejmuje wiele obszarów i wciąż pozostaje w trybie czuwania i kontrolowania naszego życia. Dzięki niej jesteśmy bezpieczni, ale tylko wtedy, gdy potrafimy z niej właściwie korzystać. A to znaczy, że umiemy ją prawidłowo spożytkować. Inwentaryzacja świadomości, o tym pani Sławomira Gruszewska. I drodzy Państwo, właściwie mógłbym temat wychowania i spraw naszej świadomości już zakończyć, omawiając miesięcznik, ale jest jeszcze jeden artykuł, który jest niezwykle, niezwykle ważny w odniesieniu do młodych ludzi. Napisał go ksiądz Rafał Walid, a zatytułował "Po bierzmowaniu odchodzę". Wiosną wielu młodych przystępuje do sakramentu bierzmowania. Często ze smutkiem słyszymy z ich ust, że sakrament bierzmowania przyjmuje się tylko po to, aby być chrzestnym lub jako niezbędnik do ślubu. Solidną formacją, wieloma spotkaniami, ze stawianymi wymaganiami, splendorem w czasie samej już uroczystości sakramentu, niestety u znacznej części osób nie idzie w parze chrześcijańskie życie. Po wielu wysiłkach włożonych w przygotowanie młodych do przyjęcia tego sakramentu, młodzieży nie ma w kościele. Co zatem jest nie tak? Po bierzmowaniu odchodzę. Ksiądz Rafał Walid rozważa problem kryzysu człowieczeństwa i wartości również w kościele, z którego młodzi ludzie odchodzą, bo nie widzą tam dla siebie miejsca. I dlaczego nie widzą tego miejsca, a jak my dorośli możemy zaradzić tej sytuacji? O tym w artykule księdza Rafała Walida. Drodzy Państwo, rozmowy w miesięczniku to niezwykle ciekawa część miesięcznika. I tak rozmowa z księdzem Jarosławem Tomaszewskim, wykładowcą akademickim i misjonarzem pracującym od wielu lat w Urugwaju. Możemy się zastanawiać, dlaczego i co z tej rozmowy warto wynieść, dlaczego ją czytać, ją przeczytać, a potem co z niej możemy wynieść, co nas obchodzi Urugwaj. A jednak, drodzy Państwo, Urugwaj, który nazwany kiedyś przez Jana Pawła II laboratorium przyszłego świata, jest zupełnie laickim krajem, to znaczy może nie zupełnie laickim krajem, ile państwem laickim, które bardzo precyzyjnie oddzieliło Kościół od reszty państwa, a jednak w tym kraju katolicy i nie tylko mają swoje miejsce, modlą się, żyją, funkcjonują. Jak trudna jest to praca, ale jak pełna nadziei przeczytamy w rozmowie Sylwii Mazurczak z księdzem Jarosławem Tomaszewskim. Urugwaj, laboratorium przyszłego świata. Drodzy Państwo, maj. Maj, piękny miesiąc i wiele wydarzeń, które wiążą się, czy zdarzą się tylko w maju. Zacznę od Matki Bożej i świadectwa, które mamy w miesięczniku. Maryja kocha bezgranicznie. Miłość mam do Matki Bożej do Matki Bożej musiałam się uczyć. Nie jest tajemnicą, że pierwowzór miłości poznajemy w domu. Moja mama kochała mnie w taki sposób, jaki potrafiła. Sama, wychowana w surowej dyscyplinie i bez ojca, którego straciła we wczesnym dzieciństwie, przejęła konkretne wzorce, które potem były obecne w naszym domu. Mało przytulań rodzicielskich, całusów, słów, które mają budować. Więcej krytyki, dyscypliny O dobrych rzeczach na swój temat dowiadywałem się z ust innych osób. Czasem to bolało, ale z biegiem czasu nauczyłem się z tym żyć. W swoich oczach zawsze byłam przeciętna lub słaba ze wszystkiego. A dalej w tym świadectwie o wizycie w Medjugorje, o modlitwie do Matki Bożej i o jej niezwykłym działaniu przemieniającym po prostu. Chwała Panu za niezwykłe drogi naszego życia, kończy artykuł Maria, która dała nam to swoje świadectwo. Najpiękniejszy maj, o tym też pisze pani Monika Kogut i zachęca nas do tego, byśmy wybierali piękno i dobro. Najpiękniejszy miesiąc roku niesie nam dziś wcale nie piękne historie. Nie pierwszy raz zresztą z perspektywy miękkiej kanapy możemy śledzić na ekranie monitora wykrwawiający się świat. Znowu okazuje się, że wystarczy zeskrobać z przykładnych ojców i kochających synów cienitki fornir człowieczeństwa, by stanąć twarzą twarz z bestią w człowieku. Muszę przyznać, że z wielkim wyczuciem wykazała się londyńska Academy of Arts, otwierając pod koniec stycznia straszliwą wystawę prac Bacona. Jakże stosowny to wybór na nasze niespokojne czasy. Skąd wiedzieli, że Bacon będzie grał z chłodną wiosną 2022 roku? Co za niebywała intuicja. Jeśli nie znają Państwo prac Bacona, proszę nie bać się wykazywać ignorancji w tym zakresie. Trudno polecać malarstwo do artysty. Jego prace odrzucają. Każde płótno szokuje, jest niemiłą niespodzianką. Nie tego spodziewamy się w uznanych galeriach sztuki. I dalej pani Monika Kogut rozważa o dobru, o pięknie, o tym, co należy wybierać, co odrzucać definitywnie i nie wszystko przyjmować, co podaje nam się na takiej czy innej pięknej czy mniej pięknej tacy. Tętni życiem. To tytuł artykułu Moniki Tomaszek. Istnieje w Toruniu miejsce, które od rana do wieczora tętni życiem. Powstało 6 lat temu jako wotum wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka. W tym miejscu 18 maja przypada kolejna rocznica konsekracji sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. To kilka słów o naszym sanktuarium. Cytat ze słów ojca Laskosza, kustosza sanktuarium, który opowiadając o swojej codziennej pracy mówi, że jest to służba od rana do późnego wieczora, gdyż jest to wyjątkowe miejsce dla Polski i rodziny Radia Maryja. Cała Polska tu przyjeżdża i kościół nie może być otwarty tylko na kilka godzin. Każdy powinien mieć możliwość bycia w tym wyjątkowym miejscu. Gorąco wszystkich zapraszam do naszego sanktuarium. Zachęca do pielgrzymowania kustosz toruńskiej świątyni. Drodzy Państwo, tak, 18 maja kolejna rocznica, będziemy świętować. Pamiętajmy o tym, artykuł też może pani Moniki Tomaszek nas zachęcić. Na pewno zachęci, bo pięknie napisany, ale też pokazujący, jak wiele możemy przeżyć przyjeżdżając do sanktuarium, a maj nas do tego i rocznica zachęca. O rocznicy fatimskiej też piszemy w miesięczniku Rodzina Radia Maryja. Tym razem jest to rozmowa pani Bernadety Grabowskiej z Wincentem Łaszewskim, który jest teologiem i cenionym polskim mariologiem od wielu lat zgłębiającym tajemnice objawień Maryi, szczególnie tych fatimskich. I właśnie rozmawiają pani Bernadeta Grabowska i Wincenty Łaszewski o prorockiej misji Fatimy. Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona, powiedział 13 maja 2010 roku papież Benedykt XVI. Czy w historii Kościoła były takie objawienia, których siłę przekazu moglibyśmy porównać do tych z 1917 roku? Drodzy Państwo, właśnie, kiedy w miesiącu maju szczególnie modlimy się do Matki Bożej, warto też dokształcać się w tej kwestii i na różne sposoby poznawać działanie Matki Bożej. Tym razem właśnie polecam artykuł o Matce Bożej Fatimskiej. Pozostając w kontekście działania Matki Bożej Fatimskiej, rozmowa tym razem doktora Piotra Grabowskiego, męża pani Bernadety, który zapytał pana Adama Bujaka, fotografa Jana Pawła II, znanego fotografa, który wydał wiele albumów z pięknymi zdjęciami dotyczącymi naszej wiary, tak mogę to nazwać. I tutaj rozmowa o zamachu na 13 maja 81 roku na Jana Pawła II i swoimi wspomnieniami dzieli się właśnie Adam Bujak. Jak przeżył ten dzień, jakie znaczenie miał ten dzień, jakie znaczenie miał ten fakt, jak to wszystko wpłynęło na niego i o tym właśnie rozmowa Piotra Grabowskiego. Niebawem zesłanie Ducha Świętego, drodzy Państwo, w naszym Kościele będziemy przeżywać i doskonałe przygotowanie i refleksja na ten temat. Duch Święty i duchy. Jak zawsze prowokacyjnie zaczepia nas Pani Małgorzata Nawrocka, po to, by sprowokować nas do lektury swojego artykułu i zadaje pytanie, czy wierzysz w duchy? No właśnie, jak sobie na to pytanie odpowiemy i czy boimy się na nie odpowiedzieć, że wierzymy w duchy? No bo jeżeli wierzymy, no to dobrze czy źle? Ale przecież mówimy, wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Świętych Obcowania. No więc, drodzy Państwo, uporządkujmy i tę sferę. Duch Święty i duchy. O spirytyzmie, o chrześcijaństwie w kontekście spirytyzmu, a właściwie jaka jest różnica między chrześcijaństwem a spirytyzmem. No, wiele ciekawych refleksji, takich, które dokształcą nas i uporządkują nasze myślenie o duchach, tak byśmy nie bawili się w wywoływanie duchów, a wiedzieli, jak z duchami postępować. I w majowym, pozostając w klimacie, piękny artykuł Przydrożne znaki Bożej obecności, o kapliczkach, o które na szczęście dbamy. Wciąż dbamy jako naród, jako katolicy, ale czy ich przybywa, czy ubywa, drodzy Państwo? Jak sądzicie, czy przydrożne kapliczki znikają, czy pojawiają się nowe? A czy przynajmniej te, które są zadbane i będą jeszcze przez dziesiątki, setki lat służyły i stały. Przy okazji zachęcam do tego, by modląc się przy kapliczkach, utrwalać to w postaci zdjęć, które można też nadsyłać do miesięcznika w naszej rodzinie, a my z chęcią je opublikujemy, pokażemy, czy na naszej stronie internetowej, czy w naszym miesięczniku. Bo jest to przepiękna polska tradycja, która też przechodzi swoje kryzysy w niektórych rejonach Polski, a w niektórych jest doskonale kultywowana, więc zadbajmy o to, żeby przetrwała również w formie takiej jak zdjęcia. I nie chodzi o to, żeby pokazywać się, oto ja tu byłem przy tej kapliczce, tylko no tak też można, ale pokazać, że ludzie modlą się przy kaplicy. Nabożeństwa majowe tak właśnie się teraz odbywają w pięknie ukwieconych miejscach. Często niezwykła to jest sytuacja i warto je utrwalić. Przydrożne znaki Bożej obecności, o tym pani Agnieszka Polińska Wójtowicz, która jak zawsze też zachęca nas do tego, żeby przeczytać artykuł o tym, co w kulturze, co w trawie piszczy, bo w kulturze dzieje się też wiele, dlatego zachęcam, by czytać. No i Dzień Matki, drodzy Państwo. Oto Matka Twoja, o tym pani Krystyna Berdyńska w swoim artykule. I zachęca nas do tego, byśmy spojrzeli na swoją matkę przez pryzmat Matki Bożej, ale i własnej matki, doświadczeń z własną matką, albo też bycia matką. Warto przeczytać. Zapanuj nad strachem. Zapanuj nad strachem. Drodzy Państwo, to znowu dla młodzieży coś. Państwo Jaroszowie tutaj piszą o tym, że odpowiadają na pytania Marianny o tym, jak gorszące zachowania w szkole wpływają na nią, jak przezwiska, które gdzieś padają, są dla niej krzywdzące i jak sobie z tym radzić. I drodzy Państwo, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt olbrzymiej przemiany zachowania młodzieży w szkole, którą obserwujemy jako pedagodzy, jako nauczyciele, jako dorośli, rodzice, olbrzymiej zmiany na niekorzyść, która pokazuje, jak łatwo jest nie szanować drugiego człowieka, przepraszam, jak łatwo jest poniżyć kogoś, jak łatwo jest oskarżyć kogoś. I te zajęcia w oskarżaniu, w atakowaniu wydają się być dużą częścią dnia młodych ludzi, którzy prześcigają się w atakowaniu innych, w napastowaniu niewerbalnym, które ma tylko sprawić ból, krzywdę, a siebie postawić w pozycji silniejszego. Bardzo trudny temat, ale bardzo ważny. Jak się zachować w takiej sytuacji, będąc świadkiem przemocy czy uczestnikiem przemocy? O tym piszą państwo Katarzyna i Tomasz Jaroszowie. Drodzy państwo, w miesięczniku wiele tematów, jak zwykle, dla całej rodziny i teraz już bardziej może tematy poradnicze. I tutaj odsyłam państwa, pierwszy raz piszemy o Centrum Ochrony Praw Chrześcijan w trosce o poszanowanie godności chrześcijan. Proszę pamiętać, że takie centrum funkcjonuje, bo w ostatnim czasie, jak pisze pani Małgorzata Uzarska, obserwujemy w Polsce nasilenie ataków na Kościół katolicki. Zachowania antychrześcijańskie są coraz częściej społecznie, instytucjonalnie nie tylko tolerowane, ale i akceptowane. I poczucie bezkarności stało się zachętą do publicznego manifestowania wrogości czy wręcz nienawiści wobec wszystkiego, co katolickie. Jesteśmy świadkami dewastowania figur świętych, niszczenia kapliczek, profanowania kościołów, znieważania osób duchownych. Ma to być wyrazem wolności słowa, postępowości czy walki z ciemnogrodem. Bardzo często za tymi atakami stoją środowiska finansowane przez wpływowe ośrodki z kraju i zagranicy. I drodzy państwo, po co jest Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, co robi, czym się zajmuje, jak skorzystać z pomocy tego centrum, co zgłaszać do tego centrum. Wszystko w artykule, o którym państwu mówię, pani Małgorzata Uzarska, w trosce o poszanowanie godności chrześcijan. Pani Cegielska pisze, co nowego, Katarzyna Cegielska, co nowego w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Warto pokazać ten artykuł maturzystom, którzy szukają szkoły, zastanawiają się, do jakiej szkoły pójdą po maturze. Niech pomyślą o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Nawet jeśli ją odrzucą, to niech o niej pomyślą. Niech się chwilę zastanowią, niech się dowiedzą, jakie kierunki, na jakim poziomie, w jakich warunkach. A o tym właśnie w artykule pani Katarzyny Cegielskiej. Oczywiście coś dla dzieci, tym razem ciekawostki o ogrodach na świecie i taki quiz. Potem możemy zastanowić się, czym jest spowiedź. Ksiądz biskup Antoni Długosz, wielki przyjaciel dzieci, pisze o spowiedzi jako lekarstwie na choroby duszy. Więc to artykuł dla dzieci. Ksiądz Detlaf zaprasza podwórkowe koła różańcowe na spotkania, jak również pani Magdalena Buczek. Jest już 162 300 członków ponad w podwórkowych kołach różańcowych dzieci. Pan nasz prawnik miesięcznikowy, pan Andrzej Zendel, pisze o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta, drodzy państwo. To niebagatelne są szkody i warto o tym wiedzieć. Wiele innych artykułów o Hashimoto i chorobach tarczycy w kontekście diety, a jak w maju to szparagi, o tym pisze pani Karolita Pilkiewicz i zachęca nas do przygotowania szparagów. Lek naszych prababek, czyli żywokost lekarski, o tym pan Nowak i wiele innych jeszcze artykułów. A drodzy państwo, książki, bo o nich też trzeba powiedzieć, to jak zawsze odsyłam do katalogu splendor24.pl i na tę stronę o takiej samej nazwie. A dzisiaj chcę powiedzieć o dodatku do miesięcznika, który jest obszerny, bo format ma kieszonkowy, ale do kieszeni raczej się nie zmieści. Na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Jest to nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Jeżeli ktoś chce podjąć to nabożeństwo, to ma tutaj doskonałą pomoc w formie publikacji, która go krok po kroku przeprowadzi przez nabożeństwo 9 pierwszych sobót miesiąca. Dalej powiedziałem, że jest miesiąc maj i komunię za pasem, dlatego polecam państwu książkę Mali Przyjaciele Jezusa Eucharystycznego Ewy Hunter. Książka, która przybliża postaci błogosławionych i świętych w Kościele młodych ludzi, dzieci i młodych ludzi, którzy mogą być wzorem dla młodego pokolenia, a przynajmniej przykładem dla młodego pokolenia, jak można żyć dobrze. Wybieramy imię i patrona. Oto książka, która jest inspiracją dla wybierających imię na bierzmowanie, a o bierzmowaniu dzisiaj była mowa, czy na chrzest. Żeby to nie były przypadkowe wybory, mamy tutaj zestaw patronów, jeśli tak mogę powiedzieć, wybrane imiona biblijne i postaci biblijne, które mogą posłużyć jako inspiracja do nadania imienia, a potem właśnie współpracy z patronem.
Panie dyrektorze, dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Rozumiemy, że obfitość treści w miesięczniku w naszej rodzinie ogromna. Skoro prezentacja 30 minut, to czytania będzie rzeczywiście na cały maj.
Co najmniej.
Co najmniej. Dobrego
dziękuję
świętowania.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Pozdrawiam
życzę
serdecznie.
Też. Dziękuję bardzo. Dyrektor Szymon Cieślar w audycji Czytać, aby być mądrym.